Z nami dzisiaj Marcin Osman. Napisałem właśnie w zapowiedzi, że Marcin Osman miał coś wspólnego z klubem 555 i wczoraj na ten temat nawet rozmawialiśmy. Pamiętasz, co miałeś wspólnego z klubem 555?
No, dokładnie dwa lata temu, albo dokładnie chyba nawet dwa lata temu i tydzień, tak nie, bym strzelał.
Dokładnie to było, Marcin. Dzisiaj mamy 22, wczoraj obchodziliśmy dwa lata, a my dzień wcześniej mieliśmy webinar.
Czyli dzień wcześniej, nie tydzień wcześniej.
20 lipca mieliśmy webinar.
Tak, i to był webinar wyjątkowy, bardzo emocjonalny, bo nie wiem, czy wiecie, Federek jest moim mentorem już od wielu lat i bardzo pomógł mi lat temu 8-9 wyjść z bardzo wielkiej, ciemnej, czarnej dupy i pomógł mi przejść przez mega duże trudności biznesowe, jakie wtedy miałem. I zrobiliśmy dwa lata temu webinar, który w jakiś sposób zamknął ten mój mentalny, ciężki czas, bo spotkałem się z dużą ilością hejtu wtedy i zrobiliśmy webinar, którego celem było stanąć właśnie naprzeciw tym wszystkim ludziom, którzy atakują mnie w jakiś ten sposób. I pamiętam, że to był jeden z najbardziej emocjonalnych, ważnych, mocnych webinarów, przez wiele osób jeszcze później długo wspominanych. I na końcu tego webinaru Federek zakomunikował, że hej, a może byśmy się spotkali jutro o 6 rano i rozpoczęli razem dzień. No i się spotkali, od dwóch lat już się spotykają i są 2000 osób dzisiaj jest na live, było pewnie nieraz znacznie więcej. No więc spotkaliśmy się w Wigilię spotkania pierwszego klubu. Jeszcze wtedy nie było nazwy 555, tylko było hej, jutro o 6 rano, ktoś przyjdzie.
Tak, jutro klub godziny 6 miało najpierw to być i w ogóle spotkajmy się. Ja mam jedno pytanie do ciebie, którego ci nigdy nie zadałem, a teraz go chciałbym zadać, mianowicie co ty sobie wtedy pomyślałeś, jak ja powiedziałem, chociaż spotkamy się jutro o godzinie 6, jestem naprawdę ciekawy, co taki Marcin Osman sobie pomyślał, tego karzełka to chyba Chrystus opuścił albo coś w tym rodzaju.
Nie, pomyślałem, że cię Chrystus opuści, jak powiedziałeś, że to będziesz robił codziennie. Albo no, raz w tygodniu, raz na tam dwa razy w tygodniu. Okej, okay. Nie, ja to będę robił codziennie. I mówię, Federek, czy ty jesteś tego pewien? Nie, ale to zrobię. No i minęło dwa lata od tej decyzji. Słowo decyzja zawsze kojarzy mi się z tobą. To jest pomysł, implementacja, to jest decyzja. Decyduję, że coś zrobię i to kurde robię. No. I to też pokazuje mi to, że czas i tak minie. Pytanie, co z tym czasem zrobimy. Mi się kiedyś wydawało, że nie mogę mieć psa, bo nie mam na to przestrzeni. Ale gdzieś tam chciałem tego psa mieć. No i co? Już mam psa od półtorej roku. A nie myślę o tym, żeby mieć psa. Masz klub od dwóch lat. Nie myślisz o tym, żeby mieć klub, tylko go po prostu robisz. Zrobiłeś mega...
Ja nie wiem, czy ty wiesz w ogóle to, bo chyba nie rozmawialiśmy na ten temat, albo może gdzieś to tam przemknęło, ale... Ja na zakończenie klubu, czyli tego wyzwania 555 dni, co wydawało się rzeczą, wiesz, wtedy absolutnie niemożliwą, gdzie 555 dni codziennie o 5:55 zrobiłem to i wtedy powiedziałem, że na koniec klubu, w ostatni dzień, tyle, ile będzie osób na żywo, o tyle dni przedłużę klub 555. To znasz to, nie? Czy nie?
Nie wiem. No niestety pomogłem ci, dostarczając również moich widzów, przekierowując na to wydarzenie.
Czyli byłeś. I okazało się, że 6602 dni dostałem wyrok, czyli 18 lat będę jeszcze codziennie i to już nie jest normalne. Ja wiem, że to nie jest normalne, bo będę miał 77 lat, o ile będę, bo to też tego nie mogę zagwarantować, ale robię wszystko, żeby tak było.
Przepis na długowieczność, zobowiązanie wobec innych ludzi, stajesz się wiesz, ich sługą i musisz być wtedy dla nich.
No pewnie coś w tym jest, że nasza podświadomość jednak w jakimś stopniu nas wspiera, jeżeli się do czegoś tam zobowiązałeś. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, co chcemy dzisiaj na te dwa lata urodzin, na te urodziny klubu 555 powiedzieć, bo ja gdzieś tam po drodze sobie wymyśliłem 13 nawyków, które będą robiły z naszego życia arcydzieło i ty myślę jesteś jednym z tych przypadków, które naprawdę to arcydzieło w twoim życiu widać wyraźnie, je robisz wiele rzeczy zupełnie inaczej, ja nigdy nie wiem jak do ciebie dzwonię, gdzie ty w danym momencie jesteś z rodziną, bo potrafisz się przemieszczać, potrafisz powiedzieć, mogę się przeprowadzić, kiedy będę miał tylko na to ochotę i jesteś tak, dla mnie takim przykładem bardzo przemyślanych decyzji i pytania, bo ja poprosiłem, aby zadać ci te pytania i ktoś tu zadał pytanie dotyczące, poczekaj, nie wiem tylko, czy je sobie zapisałem, Ktoś zapytał o to, jak to było, jak, czy często, czy wracasz jeszcze do tego momentu w życiu, kiedy działo się naprawdę źle i jak dzisiaj myślisz o tym czasie, bo na przykład ja zawsze opowiadam historię takiego gościa Niemca, który gdzieś tam ponad 25 lat temu skoczył z wodospadu i poszedł mu tam kręg, któryś rdzeń kręgowy na wysokości piątego kręgu i wylądował w wózku i dzisiaj powiedział, gdybym dzisiaj stanął z powrotem na tym wodospadzie, to i tak bym skoczył, bo nie wiem, co by było gdyby. Jak ty dzisiaj przez pryzmat tych 8-9 lat patrzysz na te wydarzenia, wtedy co się stały, kiedy... Pamiętam dokładnie, ja nawet pamiętam, gdzie byłem, kiedy ty do mnie pierwszy raz zadzwoniłeś. Byłem w moim gabinecie, kiedy była naprawdę panika i działo się dużo. Potem pogadajmy na ten temat, Marcin.
Pewno, oczywiście.
Co ty dzisiaj o tym myślisz, co się stało 8 lat temu?
Ja na te pytania mogę odpowiadać cały czas cytatami i to będą cytaty z Fryderyka Karzełka. I cytat będzie taki, że dopiero z czasem to doświadczenie staje się doświadczeniem, które doceniasz. Czyli to, co się działo teraz w COVID-zie, to było, ja byłem na to przygotowany tym doświadczeniem wtedy, czyli mi w COVID-zie nie upadła firma, nie musiałem zwalniać, nie musiałem zamykać, nie musiałem likwidować, nie miałem długów. Ja to miałem lat temu właśnie 8-9, może nawet sprawdzić, kiedy to było, już nawet co się zaciera, dokładnie to było 8 czy 10 czy 9,5, to nie ma żadnego znaczenia. I ty powiedziałeś mi, że to będzie takie znamie, które z tobą na zawsze zostanie. I tak rzeczywiście jest. To nie jest tak, że się budzę w środku nocy i ojej, pamiętam to, ale to ze mną jest i to, że ze mną to jest, powoduje, że buduję biznes, który ma być oparty na elastyczności, na bardzo, bardzo małych, stałych kosztach, bo to jest coś, na czym popłynąłem. To jest biznes, który to doświadczenie pokazuje mi, czego mi brakowało. Czyli ja sobie zdefiniowałem wtedy jako powód upadku brak moich kompetencji w zakresie sprzedaży, takich naprawdę grubych, konkretnych kompetencji, że jak już się wszystko zesra, to bierzesz po prostu telefon, teczkę, jedziesz w miasto i sprzedajesz czyjeś rzeczy na przykład, żeby rozpocząć na nowo to życie. I te odpowiedzi na pytanie, dobra, co muszę zrobić, aby to się nie powtórzyło? Zdobyć kompetencje sprzedaży. Co muszę zrobić, aby być lekkim, niezależnym? Bo mnie przeraziło to, że wiesz, jak ja sobie myślę, że sam z kolegą wynosiłem 20 biurek z tego biura, żeby je sprzedać, musiałem całe biuro fizycznie opróżnić, nikogo wtedy nie miałem z sobą, tylko kumpla ze studiów, to ja właśnie nie chciałem mieć takiej struktury. Więc myślę o tym, żeby działać lekko, szybko, zwinnie, w sposób dopasowany do tego, jak chcę żyć, co chcę mieć. No i dla mnie kluczowa też jest moja żona, Kamila, która ze mną była wtedy już dziewczyną, teraz żoną od 5 lat, że razem budujemy to i nas to mocno, no, nas to umocniło. Nasz związek się nie rozpadł, ale się wzmocnił. Zobaczyliśmy siebie w najtrudniejszych momentach, sytuacjach. Przez to ten czas próby był już wtedy, a nie jak widzę u wielu moich znajomych, że czas próby się pojawił dopiero właśnie po 5 latach od małżeństwa. No więc bardzo dużo rzeczy się zadziało. Moja odporność na hejt. Możesz wszystko mi powiedzieć.
Wróćmy zaraz do tego. Wróćmy do tego teraz, ponieważ to jest jakby klucz. Ja ten temat chciałbym, żeby on się też przewinął przy okazji pewnego nawyku. Bartek Targański pyta, czym się zajmuje firma Marcina. Marcin jest wydawcą wziętym dzisiaj, rozpoznawalnym bardzo mocno na rynku, wydaje naprawdę bestsellery na rynku polskim, ale może do tego zaraz jeszcze wrócimy. Ja tylko może zadam ci takie pytanie, które chodziło mi po głowie w stosunku do wszystkich tych gości, którzy będą teraz w tym tygodniu. Mianowicie ja 7 stycznia 2019 roku postanowiłem uporządkować troszeczkę klub 555 i powiedziałem, dobra, wprowadźmy 13 nawyków, które się będą co 13 tygodni powtarzać. Teraz w tym tygodniu mówimy akurat o uważności, ale może ten temat się mniej przewija, bo się zrobiło urodzinowo. Natomiast pierwszy nawyk mówi, zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Powiedz mi, czy to, co się wydarzyło 9 lat temu, zmieniło coś w takim nawyku, że teraz jesteś bardziej skrupulatny w planowaniu, że przywiązujesz do tego wagę. Czym się różnił ten przedupadkowy twój czas, a teraz? Czy jesteś, stałeś się przez to, że upadłeś 8 lat temu i to upadłeś na, prawda, na plecy.
Na ryj, że hej.
Na twarz, potłukłeś się ostro. Czy to sprawiło, że zmieniłeś ten nawyk taki mocno świadomościowy, że nagle zastanawiasz się, że czy to, co robię, ma sens? Czy zaczynasz dzień z gotowym planem, można by zapytać?
To zmieniło się to, że zamieniłem dużą liczbę rzeczy, którą podczas dnia wypełniałem sobie kalendarz, na kluczowe, najważniejsze rzeczy, które ten kalendarz wypełniają. Czyli w moim przypadku jest to odpowiedź na pytanie, czy to, co ja dzisiaj będę robił, zwiększa sprzedaż w mojej firmie? Albo czy ta czynność, jeśli ją wykonam, zakończy się wystawieniem faktury? I takie bardzo proste kryterium powoduje, że odrzucam wiele propozycji, wiele rzeczy w ogóle wykreślam z moich aktywności. Mało tego, jeżeli mam wpisaną w swoim kalendarzu, w sumie ciekawostka, nie prowadzę kalendarza, że w mojej kartce zadań na kolejny dzień na przykład mam wpisaną jedną aktywność, którą zrobię i ona jest tak ważna, że mogę całej reszty nie robić, to mi bardzo pomaga. Na przykładu, jeżeli w poniedziałek miałem webinar i to była moja najważniejsza rzecz w tym dniu i jeśli to zrobię dobrze, to się zakończy wartością dla mojego biznesu. Jeżeli nic innego oprócz tego nie zrobię, spoko. I takie podejście powoduje, że i tak robię inne rzeczy, ale gdybym nie mógł, bo nie wiem, bo dziecko, bo wyjazd, bo coś tam, to jest też okej. Czyli ustawienie sobie tej jednej rzeczy na maksa priorytetowej i wokół tego budowanie, a nie odwrotnie, że to najważniejszą rzecz robię, jak mi czasu wystarczy.
Ja pamiętam, Marcin, ty nawet swego czasu tak uderzyło mnie to, jak rozmawialiśmy chyba kiedyś tam i ty powiedziałeś, że masz gdzieś głęboko w jakimś miejscu ciała pewne rzeczy, to znaczy na przykład nie scrollujesz Facebooka, o czym bardzo często ludzie nie wiedzą, że scrollowanie 20 minut dziennie Facebooka tylko, na przykład oglądanie, co ludzie inni robią, myślą, to urywasz sobie w całym życiu, jeżeli przeżywasz na przykład ponad 70 lat, to te 20 minut robi ci jeden rok. Mało kto wie o tym, że te 20 minut dziennie urywa ci rok życia, gdyby przez całe życie to robić, tak? To nie jest mało. I tym sposobem możemy płynnie przejść do tego tematu, którego dotknąłeś przed chwilą, mianowicie w momencie, kiedy twoja firma upadała, miałeś problemy z tym, żeby zapłacić ludziom niektóre rzeczy. I ty dzwoniłeś do mnie, rozmawialiśmy, i ja ci powiedziałem wtedy: nie płać na razie niczego.
O Jezus Maria, to była najważniejsza rada mentorska, którą mi wtedy dałeś, bo ty nie byłeś moim coachem, ty byłeś dokładnie ekspertem, który mówi, hej, trzeba zrobić to, to i to. Byłeś jedyną osobą, która takie rekomendacje mi dawała, bo nie oceniałeś, nie próbowałeś tam gdzieś w wnętrzu duchowo mi tam, nie, mówisz, hej, to, 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 to i to. I to też myślę, że mocno mnie ukształtowało, bo skupiam się na efektywności, skuteczności. Więc ja nie jestem milusi dla moich klientów, ja jestem skuteczny dla moich klientów. Często jest tak, że do mnie przychodzą ludzie, którzy byli tam u 15 innych i to nie działało, bo tam otrzymywali klepanie po ramieniu i you can do it. Kurde, nie you can do it wszystko. Częściowo, etapowo, spokojnie, małe kroki, turbo szybko. Więc to się u mnie też mocno zmieniło jako podejście do życia i do działania. W chwilach trudnych ciężko jest samemu wyjść z tych dużych trudności. Więc warto mieć relacje, po które sięgasz, gdy ich potrzebujesz, a nie dopiero budujesz relacje, gdy ich potrzebujesz. To jest za późno. Więc to, że my po tylu latach, Fryderyk, dalej z sobą gadamy, kolegujemy się, robimy wspólne projekty, wspieramy się, gadamy o życiu i biznesie, to jest mega wartość. Więc jak ktoś zapytałby, dobra, co trzeba zrobić, żeby być Fryderyka na tym live'ie klubowym? No tak 15 lat się kolegować, przyjaźnić, pomagać sobie, no i później Fryderyk dzwoni, hej, wpadnij, okej, dobrze, i się dzieje.
Tak się
Cały
składa,
sekret.
że właśnie jest dwóch gości, z którymi jestem już bardzo długo, mamy relacje. Teraz właśnie w tym tygodniu takim urodzinowym, to jesteś ty i Sebastian. Bo z Sebastianem znam się troszkę dłużej, od 2000 roku jakoś tak, kiedy przyjechałem z emigracji. Z tobą się znamy od 2000, o ile pamiętam, 6 roku. Ostatnio przeglądałem jakieś tam zdjęcia. Czyli też już szmat czasu, bo 14 lat, kiedy jeszcze byłeś na studiach. 14 lat to jest dużo relacji, ale wracając do tego, o co chciałem cię zapytać, bo drugi nawyk w naszym klubie nazywa się bądź panem swoich emocji.
O, to mam mega historię. Kurczę, siedzimy w sali AGH na warsztacie o nazwie Inteligencja Emocjonalna. W sali tam jest 20 osób i jest taki pan, w takim charakterystycznym głosie, wtedy chodził jeszcze nie w kwiecistych koszulach, ale w marynarkach. I on mówi, czym ta inteligencja emocjonalna jest. I po Jezus, dokładnie pamiętam, jakbym, wiesz, zamykał oczy i to się działo teraz, jak do mnie podszedłeś, Zapałeś mnie za krawat, podniosłeś, aż musiałem wstać. No, i co teraz zrobisz? Jak zareagujesz? Jak
jest serio takie coś zrobiłem?
Tak.
To niezły krejzol byłem wtedy.
O, byłeś? Chyba teraz bardziej jesteś krejzol. Kolorowe koszule, piąta rano, chodzę w pielgrzymkę na koniec świata. No i dokładnie to pamiętam. Wiesz, teraz mi to przypomniało. Nie, że myślałem o tym zawsze. To są momenty, w których czujesz jakby patrzysz na swoje życie z lotu ptaka. Tak wychodzisz się i patrzysz obok. Tak to właśnie wyglądało. Tak samo było z tym webinarem lat temu dwa, którym wspomnieliśmy na początku. Takie ważne momenty, silne, i to zapamiętujesz.
No to powiem ci, naszło mnie teraz takie pytanie, że chyba większość właśnie ludzi boi się, i to było przy okazji tego twojego wydarzenia 8 lat temu też, że ten adwokat ci powiedział, jak wyjść z tego problemu w sposób normalny. A ja ci powiedziałem rzeczy absolutnie nienormalne, które mało kto na to wpada w ogóle, ale tak się złożyło, że ja to miałem za sobą i
właśnie,
przez to wychodziłem. Natomiast bycie panem swoich emocji oznacza mieć odwagę robienia rzeczy, których nikt nie robi. To jest dla mnie również zapanowanie nad emocjami. I pamiętasz, to było to, kiedy ty się zderzyłeś z falą hejtu na początku, kiedy naprawdę, zresztą ja też mam jakiegoś hejtera, który gdzieś tam za wszelką cenę próbuje w internecie podważyć moją wiarygodność, moją markę i tak dalej, ale ja na to nie reaguję w ogóle, po prostu. I teraz właśnie to jest to pytanie do ciebie, jak radzić sobie z twojej perspektywy po 8 latach teraz od tamtego wydarzenia, jak radzić sobie z tym, że ktoś cię nie lubi, nienawidzi. Wiesz, co jest najśmieszniejsze, że on poświęca mnóstwo czasu, żeby ci dokopać. I teraz jak ty na to reagujesz? No bo masz pewnie gdzieś tam ciągle w sieci się pojawiają różne teksty, tak?
Na mój temat można znaleźć każdą opinię, po prostu każdą, tak skrajną,
no,
że...
Co teraz? I co teraz?
Od tej, że jestem Bogiem, po że jestem oszustem, nie? I to masz na jednej stronie wyników Google'a na przykład.
Ale to chyba ze mną jest to samo.
I wiesz co, jak sobie o tym myślę teraz, to nie był straszny hejt, to nie był wielki hejt. Ja po prostu byłem małym człowiekiem, którego to przygniatało, przerażało i uzależniałem swoją opinię od opinii innych. Teraz moja żona tylko może powiedzieć mi coś, co może mnie zaboleć albo zakłuć, bo ją dopuszczam bardzo głęboko. I znowu przytoczę Fryderyka Karzełka, który już wtedy na AGH, na tych wykładach naszych, powiedział, to było przy pierwszym spotkaniu na tej konferencji z Buzkiem i Kluską, bardzo proste pytanie, które często, by the way, powtarzam ludziom, którzy mnie o to pytają, Fryderyk, i podaję źródło, czyli by Fryderyk Karzełek, że pytanie kontrolne, czy ci ludzie zapłacą twoje rachunki, nie? Czy jak ich posłuchasz, czy jak pójdziesz za ich rekomendacją, czy oni wezmą na siebie odpowiedzialność jakby braku zarobków, które tracisz przez nierobienie. Nie, to jest niesamowite. Jeżeli robisz, skupiasz się na robieniu, nie patrzysz, co tam ktoś o tobie pisze, bo na to nie masz czasu. Ja nawet nie mam czasu na to, żeby czytać miłe rzeczy o mnie, bo na to nie mam czasu. Robię. Tak samo wydaje się ludziom, którzy znają mnie z internetu, że ja ich znam, że znam ich Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Nie, bo ja nie mam na to czasu. I to brzmi trochę tak, no ale nie oglądasz mnie. Nie, nie oglądam cię. Dzięki temu masz przestrzeń, żeby robić swoje życie, i jak potrzebujesz czegoś, to wpadaj i możemy, wiesz, jakiś temat rozpracować. Robię też sporo aktywności, które umożliwiają kontakt, tak samo jak u ciebie w klubie. Możesz wpaść, zadać pytanie, pozdrowić, jakiś projekt razem zrobić, być klientem i tak dalej. Więc daję do siebie dostęp szeroko, ale później się wycofuję. I też odkryłem, że mam całkiem sporo procent w sobie introwertyka wbrew pozorom. Czyli jak już dam siebie, to potrzebuję się schować i zregenerować. A ludziom się wydaje, że my to tak jesteśmy tacy, wiesz, showmeni, że ludzie. Okej, tak, ale to spokojnie.
Ale to wszystko też jest druga strona mojego oblicza, to jest to, że ja po prostu czasami potrzebuję się schować, pomyśleć, zamknąć. Natomiast naszła mnie taka refleksja właśnie, że już kilkadziesiąt lat temu Frank Sinatra śpiewał taką piosenkę, która nazywa się My Way.
I did it my way. Mm-hmm.
I did it my way. I to tego nie rozumieją bardzo często ludzie, którzy biorą się za biznes. Że jest pewna droga, ścieżka, i o to cię pytają też ludzie, na przykład napisał Dominik Ciemierz, zapytał, chciałbym cię zapytać, czy to, co robisz teraz, możesz nazwać swoim sensem istnienia? Kiedy poczułeś, że to jest twoja droga?
Wtedy, kiedy zaczęło to działać, bo jeżeli ja działam w biznesie, no to fajną rzeczą jest to, że jest bardzo konkretne kryterium oceny skuteczności. Albo masz sprzedaż, albo jej nie masz. I znowu Fryderyk Karzełek, który mówi, nie można być w połowie w ciąży. Nie można być. Z tym dobrym sprzedawcą mam mało klientów, nie? Albo mam dużo spotkań klienckich, ale mało domkniętych deali. No, oceniasz, czy masz wyniki, czy nie masz. No i u mnie zaczęło się od tego, że napisałem książkę, sprzedałem pierwszy egzemplarz, drugi, trzeci, piąty, piętnasty, tysięczny, trzytysięczny, dziesięciotysięczny. Jak na tej drodze raz, że mam takie bardzo twarde, mierzalne osiągnięcia, plus mam tysiące, znasz doskonale Fryderyk, ludzi, którzy mówią, hej, dzięki temu, co u ciebie usłyszałem lat temu trzy, otwarłem firmę, byłem teraz w Lublinie przez tydzień i spotkałem się z znajomymi, którzy mówią, i też nieznajomymi, nowymi znajomymi, że oni obejrzeli moje wideo na początku pandemii, siedzieli do roboty. Jedna osoba otwarła na przykład dostawy warzyw pod drzwi, pomysł, na który się czaiła długo. Inna osoba napisała e-booka, inna uruchomiła wysyłkę swoich słodyczy w Polskę, a nie tylko stacjonarnie. Wiesz, takie impulsy, to ktoś mówi, no kurde, robimy, a ten impuls generuje to, że ktoś na twoje wideo już macie dość, że mu mówisz do it, do it, do it. No dobra, no okej, okay, no boję się, ale zrobię. Że ten wkład w czyjeś życie i wkład i efekty, które z tego idą, widoczne takiej atmosferze, energii, czuciu, że robisz dobrze, bo to ludzie ci mówią, że hej, to mi pomogło.
I to znowu mamy tutaj tę drogę, twoją drogę, którą poszedłeś, bo ty nie pozwoliłeś się z tej drogi zrzucić, mówiąc tak prosto, przez to, że ileś tam hejtu się wylewało. I to jest chyba problem znowu całkiem sporej grupy ludzi, że zaczynają coś robić, ktoś tam go krytykuje, hejtuje i w tym momencie mówi aha, i w tym zaczyna się tym przejmować, zaczyna rezygnować, zamiast po prostu uparcie tą drogą dążyć, nie zwracają, bo jedynym panaceum, jedynym lekarstwem na hejt jest po prostu to, na to nie reagować, po prostu mieć to gdzieś, tak jak powiedziałeś, ten człowiek nie zapłaci twoich rachunków, ty po prostu musisz swoje zrobić, nie masz na to wpływu, nie masz kompletnie, czy ktoś tam pisze, czy nie, bo tak jak powiedziałem, ja też mam jakiegoś gościa tam, ja się tylko zastanawiam, ile ten człowiek marnuje swojego życia na to, żeby tobie dokopać, a ty sobie z tego generalnie nic nie robisz, bo ja na przykład sobie nie robię, bo ja nie mam na to wpływu, więc mogę to tylko olać tak
naprawdę. Ale wiesz, no jakie życie ktoś musi mieć, że wpada na twój webinar, żeby powiedzieć ci, że nie masz racji, albo to, co mówisz, nie działa i robi to z anonimowego konta, po którym nie ma nic.
Ale tych anonimowych kont ma założonych kilkanaście, kilkadziesiąt, zmienia je, to wiesz co, ja zaczynam się, bo tutaj pytają cię ludzie o twój sens istnienia, ja mam wrażenie, że sensem istnienia tego człowieka jest ci dokopać. Tylko jakie to jest żałosne.
No i też można analizować, a można skupić się na sobie. Ja żyłem długo w takim przeświadczeniu, że w życiu najważniejsze są cele. No i osiągnąłem wszystkie cele, jakie sobie wypisałem w tej mojej poprzedniej firmie, nie po dwóch latach, ale po połowie roku, pod kątem przychodów, z kim pracujemy, jak duża firma jest. I byłem na maksa nieszczęśliwy i zacząłem, już mi to wtedy padło, po tych latach trzech prowadzenia tej firmy, zacząłem szukać, dobra, kurde, chyba jest trochę inaczej, albo jakąś inną metodę działania muszę wymyślić. No i wpadłem, już to skondensuję w efekt, nie? Że dla mnie znacznie bardziej istotny jest kierunek działania niż te cele, no bo cele to jest takie kamienie, po które skaczesz po wodzie,
ale
żeby...
O tym, Marcin, ja też mówię w klubie wielokrotnie, że musimy często korzystać bardziej z kompasu niż tylko wyłącznie z zegara. Dążenie tylko i wyłącznie za tym, żeby więcej w krótkim czasie jest tak naprawdę ślepą uliczką. I to jest właśnie to pytanie o sens istnienia, bo jest z nami również Piotr Witold, który również ma wydawnictwo swoje i cię pyta o to, jak stworzyć wydawnictwo, które duże wydaje. Przy założeniu, powiedzmy tam, ominięcia na przykład hurtowni, ale to mamy za mało czasu, żeby na to pytanie odpowiedzieć naprawdę obszernie.
Ta zmiana z celów na kierunek, że najpierw jest kierunek. Niektórzy nazywają to misją, niektórzy powołanie, niektórzy sensem życia. Ja nazywam sobie to kierunek, no bo nie potrafiłem tej mojej misji znaleźć, no to jaki jest kierunek? Jak czuję, że mam nawigować, no to intuicyjnie za tym sobie pójdę i patrzę, czy z tego wychodzą efekty, no bo jak już trafisz na tą taką falę niosącą, to powiew wiatru, który cię prowadzi, no to się czuje, że to jest właściwy kierunek. No to u mnie jest pomaganie ludziom realizowania szybciej ich pomysłów. Taka nieoczywista odpowiedź, nie? Ale mnie inspiruje mega to, że ludzie robią. Czyli staram się być coraz lepszym nauczycielem, no bo to, że ja powiem ci zrób ABCD i będzie ci w internecie działo się to jest okej, okay, easy, nie? Tylko jak tych skubańców po drugiej stronie przekonać, przedstawić, pokazać, żeby oni chcieli to wdrożyć. Też tak masz, że siejesz internetową dobroć, tylko trzeba umieć po nią sięgnąć, wdrożyć, zapłacić cenę, poprawić, zmienić, znaleźć swój styl i działać. Czemu nie masz konkurencji w ogóle w klubach porannych czy wieczornych? No bo to wymaga osobowości, dyscypliny, pomysłu, charyzmy, kompletu, ale każdy to może zrobić. Każdy może napisać książkę, każdy może stworzyć wydawnictwo. I wiesz, ja nie wiem, jak stworzyć duże wydawnictwo, ja wiem, jak zrobić sprzedaż jednej książki, później drugiej, później trzeciej. I ludzi paraliżuje to, że nie potrafią sprzedać palety książek. No, nikt nie potrafi na początku. Ja na początku chciałem zamówić 300 egzemplarzy mojej książki, tylko pani w drukarni mówi mi, że panie Marcinie, koszt 1000 egzemplarzy jest niewiele większy niż 300. No dobra, okej, boję się, ale dobra, idziemy w to. No i gdyby nie to, no wydrukowałbym 300 egzemplarzy mojej pierwszej książki, czyli by the way, bardzo mało.
Jak, to jest pytanie, które będzie dzisiaj zwieńczeniem tego, bo moglibyśmy bardzo długo, długo rozmawiać, a klub ma swoje ramy i tak nie chcę za bardzo przekraczać tego czasu, pół godziny, troszeczkę i tak przekraczymy. Natomiast Mariola Raczka zapytała, Marcin, jak radzisz sobie właśnie z samodyscypliną? Bo powiedziałeś o tym przed chwilą, użyłeś tego słowa, dla większości ludzi słowo samodyscyplina to jest coś pomiędzy biegunką, rozwolnieniem, a wizytą u dentysty po 5-letniej nieobecności. I to jest właśnie samodyscyplina dla wielu ludzi, że po prostu nie reagują na to, czy też reagują w sposób niewłaściwy. Jak sobie ty poradziłeś z tym? Bo ty masz parę fajnych tekstów i ja cię często też cytuję i pewnie to powiesz zaraz.
Wiem, do tego tekstu zmierzasz, a powiem trochę inny. Dostałem takie pytanie kiedyś na scenie od uczestnika, no, że się nie może zmotywować, że coś tam, że jest mu ciężko. Tak gość miał pod 30, nie? I tak słucham tej wypowiedzi i tak pojawił się taki impuls do powiedzenia czegoś, czego w ogóle nie recenzujesz, tylko mówisz. Jaka jest porada na to, on mnie pyta. Ja powiedziałem jednym słowem. Dorośnij. Była taka cisza na sali i ja doprecyzowałem, co ja rozumiem przez dorosłość. No to robienie rzeczy, które trzeba zrobić. Mam córkę od 1,5 roku, Oliwkę, śpi na górze i to mi wystarczy, żeby robić rzeczy, które trzeba zrobić. Czy mi się nie chce? No kurczę, czy tobie się tak chce wstawać codziennie? No pewno, że nie. Czy mi się chce robić webinary po nocach? Nie. Czy mi się chce nagrywać? Na moim YouTubie jest tam blisko 1000 wideo, ono się samo nie nagrało. Nie chcę mi się tego, to zrobię. Ale z drugiej strony, jeżeli permanentnie, codziennie trzeba sobie mówić, że o Jezus, nie chcę mi się, ale to zrobię, to permanentnie to zdanie jest potrzebne, znaczy, że ta drabina jest przy złej ścianie postawiona, no bo coś jest nie halo. To jest zdanie takie ratunkowe na raz, dwa, trzy, może 15, ale nie jest na pewno mantra życiowa, która codziennie powoduje, że się musisz zmuszać, żeby zwlec się z wyrad. Więc pytanie, krok wstecz, czemu tak jest? Co trzeba zmienić? Co trzeba poprawić? To nie jest jednoznaczna odpowiedź. Każdy dzień jest inny i każdego dnia mam różne myśli i też trzeba sobie z tym poradzić. Ale daje dużo mi przestrzeni to, że staram się minimalnie patrzeć na to, co się dzieje na wyborach, ale nie chcę w głębiej te tematy wchodzić, bo wiem, że to nie ma żadnego wpływu na moje życie, że ja muszę skupić na tym, czy ja tymi rękoma zarobię na chleb, pampersy i karmę dla psa. Jak tak, to jest okej, możemy iść dalej.
To poruszyłeś taki bardzo ważny temat w tej chwili, który chciałoby się pociągnąć, ale już czas nam na to niestety nie pozwala i tak sobie myślę, że może gdzieś tam musimy dogadać jakiś webinar albo rozmowę może gdzieś tam w sieci, żeby poruszyć te tematy, o których teraz, którego dotknąłeś. Mianowicie ludziom się wydaje w pewnym momencie, że ty jesteś jakimś nadczłowiekiem. A prawda jest taka, i ja byłem teraz ostatnio w UK i też reakcje na moją osobę, bo ja jestem skromnym, naprawdę skromnym facetem, i mi się też nie chce czasami, dzisiaj na przykład mi się nie chciało wstać, ponieważ wczoraj spałem 4 godziny w nocy tylko, więc u mnie, wiesz, jak się ma taki PESEL, to już to trochę trwa potem z 2-3 dni, żeby znowu dojść do siebie. I oczywiście, że miewam takie dni, że mi się nie chce. Co jakiś czas. Ale to, co powiedziałeś, Marcin, teraz, jeżeli nakładamy na to ten, nazwać to sens istnienia, misja, czy też sens tego, co robimy w życiu, to mówię sobie, no tak, to minie, dzisiaj może mi się nie chce, ale robię to, nawet jak mi się nie chce, bo mi się nie chce. Możesz robić tego mantrę, ja zawsze ciebie cytuję właśnie z tego, że robię to dlatego, bo mi się nie chce. To jest genialne zdanie.
Ludzie często mówią, no nie zrobię tego, mi się nie chce. Jakby to, co nie chce się było uargumentowaniem, albo no nie mogę tego, nie zrobię tego, bo nie wiem, jak to zrobić. O Jezus Maria, słowo nie wiem, jak to zrobić, pokazuje mi, że to się jest no takim, no po prostu ofiarą. Mówię, no ja nie wiem, jak to zrobić. I tak zakłada ręce i tak czeka, aż ktoś mu to rozwiąże, nie? Ja nie wiem, jak to zrobić. Pani gdzieś w sklepie, ona nie wie, jak mi ten towar tam wycofać, bo źle nabiła. Ja nie wiem, jak to zrobić. Rzeczy proste, banalne, co dzieje? Ona nie wie. I już, spoko. Nie wiem, to już nie może się tym w ogóle zajmować. I też wiele osób nie działa, bo no nie mam nie mam tego sensu życia. Nie wiem, co jest moją misją. Nie wiem, co jest moim celem. No nie wiem. To co? To nic nie będę robił. Może samo się pojawi. No nie pojawi się, no. Eksperymentowanie to jest sparzenie się nieraz, to jest dostanie w twarz, oby nie dosłownie, i to jest eksperymentowanie.
I nawiązując do tego, co Jarek napisał, powinniście takie spotkanie kontynuować, nawiązując do tego, ciąg dalszy nastąpi, Marcin. Myślę, że ten ciąg dalszy nastąpi, że warto dzielić się tego rodzaju wartościami, jakie ty dajesz, ponieważ w ciągu kilku lat zbudowałeś coś absolutnie wyjątkowego, zbudowałeś swoją markę niesamowitą, jesteś rozpoznawalny bardzo mocno, ale tylko ty wiesz, ile kosztowało cię to wysiłku, kręcąc codziennie materiał na YouTube'a, czy będąc transparentnym na Instagramie, to tylko ty wiesz, z czego musisz zrezygnować, żeby to zrobić, bo ty nie scrollujesz Facebooka przez godzinę dziennie.
Zdecydowanie nie ma to w ogóle przestrzeni, jestem tam rzadko i można jakby... Celem też pewnie klubu jest to, że w pewnym momencie po prostu zacząć robić swój klub. To jest taka przenośnia, nie? Że po prostu zacząć robić swoje, że wydać swoją książkę, otworzyć swoją firmę, nie wiem, spotkać się z osobą, którą chcesz się spotkać, nie czaić, zaatakować to szybciej. I to, co, wiesz, to, co bym sobie poradził, no to szybciej atakować te rzeczy, które mnie jakby inspirują, ciekawią, nie patrzeć na opinie innych, atakować w taki sposób, że no wychodzić naprzeciwko temu. Pewnie znasz taki film w internecie, gdzie pani stoi, boi się wszystkiego, przed nią stoi wilk, który obrazuje jej strach, ona zdecyduje się biec, wbiega tego wilka, który symbolizuje strach i ten wilk znika, bo go w ogóle nie było nigdy. Strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie było.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest przestrzeń w dzisiejszej rzeczywistości na tyle pomysłów i te najpiękniejsze zazwyczaj nie są realizowane. Szkoda. Bo ktoś się po prostu boi, widzi tego wilka i mówi, aha, mam wilka, mam hejtera, ktoś napisał o mnie źle, ktoś mnie skrytykował, ktoś coś powiedział i w tym momencie rezygnujemy. I wtedy umierają najpiękniejsze idee. Myślę, że musimy na ten temat coś zrobić jeszcze, Marcin.
No tak, no i też ludzie bardzo mocno chcą akceptacji, żeby wszyscy ich lubili, podziwiali. Tego nie ma. To się pojawia później, jak już poradzisz sobie z tą potrzebą bycia podziwianym i no, mam jeden komentarz negatywny. Jeden? To jest nic, nie? Zacznij, poczekaj aż... wszystko przed tobą, wszystko przed tobą.
Marcin, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Pewnie będziemy do tego wracać przy kolejnych rocznicach, przy kolejnych okazjach, przy kolejnych wydanych dobrych książkach przez ciebie. Będę je polecał na pewno, bo kilka już polecałem twoich książek tutaj w tym miejscu. Myślę, że te relacje, które posiadamy ze sobą, są niezwykle cenne i mało kto wie, że czasami dzwonimy do siebie również, żeby podpytać, żeby zapytać o opinię, ponieważ jesteśmy dla siebie wzajemnie autorytetem, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, ale to tak. Mało kto o tym wie, o tej naszej
relacji. Ledger chyba to pisał, czy Carnegie, że taki trust mózgów to nazwał. Napoleon Hill to nazwał trustem mózgów.
Napoleon Hill.
Tak.
Dziękuję wam, kochani. Dziękuję ci, Marcin.
Dziękuję.
Myślę, że musimy wrócić do tego koniecznie jeszcze. Dziękuję wam, dziękuję, Marcin. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Jutro o 5:55 się widzimy. Pamiętajcie, mamy tylko jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to podobno w zupełności to wystarczy, jeżeli ten jeden raz wykorzystamy naprawdę czas, który mamy do dyspozycji. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękuję, Marcin. Do zobaczenia.